co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Na wsparcie seniorów i osób w trudnej sytuacji postawiło teraz wiele przedsiębiorstw społecznych w regionie. To zarówno ich sposób na przetrwanie czasu epidemii, ale też na realizację celów statutowych, na pomaganie seniorom niepełnosprawnym i innym osobom przeważnie w trudnej sytuacji. Dzisiaj w programie przyjrzymy się temu, jakie usługi obecnie świadczą na swoich terenach, czy wszystkie musiały się przebranżowić i szukać jakiejś swojej nowej drogi, czy niektóre z tych podmiotów być może wpisały się w aktualną sytuację. Odnalazły się w niej i funkcjonują całkiem przyzwoicie, bez dodatkowego gimnastykowania się i szukania pomysłu i na siebie, i na to, by działalność po prostu bilansowała się, by było z czego zapłacić pracownikom tych podmiotów. Dziś w programie będę gościć przedstawiciela Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, a także przedstawicieli kilku spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń z całego regionu, między innymi z Zielonej Góry, z Krosna Odrzańskiego i Żar. Rozmowy zaczniemy właśnie od połączenia z panem Adamem Szulczewskim, animatorem w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w obecnej chwili stają przed trudnym wyzwaniem mierzenia się z epidemią. W związku z tym musiały wykazać się dużą elastycznością. Część z nich, która ma ofertę dedykowaną do seniorów, czy do osób z niepełnosprawnościami, czy do osób zależnych, szuka nowych rozwiązań, nowych form działalności i świadczenia swoich usług. Przykładem jest tutaj na przykład spółdzielnia socjalna Grupa Alivio, która w obecnej chwili wyszła z propozycją programów dla seniorów, które z jednej strony mają zapewnić wsparcie w tych trudnych chwilach, a z drugiej strony są realizowane zgodnie ze wszystkimi zasadami dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego, czyli są to małe grupy, są to spotkania z zachowaniem zarówno dystansu, dezynfekcji, jak i zasłaniania nosa i ust. Natomiast jednocześnie pozwalają seniorom spędzić aktywnie czas, wyjść też z domu do bezpiecznego miejsca. Wiele podmiotów, które nastawiało się na wsparcie i na działanie na rzecz seniorów, no w tej chwili korzystam z doświadczeń z tego pierwszego okresu lockdownu. Myślę, że nie przespało tego czasu i dobrze przygotowało się do aktualnej sytuacji.
Czyli z tego, co słyszę, realizowane są także formy spotkań na żywo. To musi być ważne, szczególnie dla seniorów, którzy często mogą być zdani na takie całkowite zamknięcie i na samotność w swoich domach.
Tak, musimy pamiętać o tym, że nie wszyscy seniorzy mogą być otoczeni wsparciem i pomocą swoich bliskich. W związku z tym każde wsparcie, myślę, że jest dla nich aktualnie ważne i istotne. Też część podmiotów świadczy różnego rodzaju usługi na dowóz czy na wynos, dostarczając między innymi posiłki do seniorów, czy też pomagając im dostać się w ważne dla nich miejsca w sposób bezpieczny, czyli na przykład unikając transportu zbiorowego, pozwalając dojechać na przykład do cmentarza, do sklepu, czy do tych miejsc, do których seniorzy muszą dotrzeć.
Obserwując też działania, czy też wpisy chociażby na stronach internetowych tego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń, widzimy też, że w pewnym zakresie jest to nieodpłatna pomoc seniorom, czy w zrobieniu zakupów, czy dostarczeniu, czy właśnie w ogarnięciu jakichś spraw urzędowych. No jednak podmioty ekonomii społecznej też muszą się z czegoś utrzymać. Czy macie informacje o tym właśnie, jak oni godzą tutaj tę potrzebę zarobkowania też z niesieniem takiej bezinteresownej pomocy?
Ideą podmiotów ekonomii społecznej, ideą przedsiębiorstw społecznych jest właśnie łączenie tej działalności społecznej z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność, bo są to podmioty, które normalnie zatrudniają pracowników do świadczenia swoich usług. Tutaj jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej staramy się wspierać te podmioty, pomagając im w korzystaniu z rozwiązań, które są wdrażane w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. No nie wszystkie podmioty niestety mogą korzystać z tego wsparcia, chociażby ze względu na to, że powstały na przykład dopiero całkiem niedawno. Natomiast tutaj Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, jeżeli może, jeżeli są to podmioty, które korzystają jeszcze z naszego wsparcia finansowego, to również staraliśmy się w tym pierwszym okresie to wsparcie w postaci takiego miesięcznego wsparcia pomostowego podnieść, zależnie od sytuacji finansowej, tak żeby te podmioty mogły funkcjonować, mogły się utrzymywać, jak również aktualnie staramy się promować, nagłaśniać ich działalność, ich ofertę, tak żeby mogły trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Natomiast no, zachęcam do tego, żeby pochylić się nad ofertą przedsiębiorstw społecznych. Część z nich niestety musiała zawiesić swoją działalność. Jeżeli możemy, to zachęcam do korzystania z ich usług w tych formach, które aktualnie świadczą. Natomiast też możemy pamiętać o tym, że każdy z nas może też wykazać się odrobiną dobrego serca i wesprzeć taki podmiot na przykład darowizną na konto.
A jak mocno te działania realizowane teraz w okresie pandemii bywają oddalone od tych pierwotnych założeń, z jakimi startowały podmioty ekonomii społecznej?
Myślę, że podmioty ekonomii społecznej wykazują tutaj dosyć dużą elastyczność. Wiele oczywiście zależy od branży. Są takie branże, które w zasadzie zaprzestały swojej działalności albo musiały z dnia na dzień przekwalifikować się i zająć się czymś innym, jak na przykład podmioty, które działały w branży gastronomicznej. Część naszych podmiotów w ogóle w swoich pierwotnych założeniach nie miało zaplanowanego dowozu swoich produktów na zewnątrz do klienta. Część z nich z dnia na dzień zdecydowała się realizować takie zamówienia, takie usługi. No i cieszy nas ta elastyczność, cieszy nas to, że nie stoją one z założonymi rękoma i nie czekając na to, co przyniesie życie, tylko biorą sprawy w swoje ręce i starają się zachowywać tutaj tak naprawdę jak każdy przedsiębiorca, czyli szukają dla siebie rynku zbytu na swoje usługi albo wymyślają, dostosowują te swoje usługi do tych możliwości, które aktualnie są.
Dowóz chociażby produktów, jeżeli nie było go w założeniach, wymaga na przykład zakupu auta bądź użytkowania prywatnego pojazdu. Czy takie wyzwania też są wyzwaniami po drodze?
Tak, jak najbardziej. Na szczęście część z tych podmiotów może korzystać chociażby z pożyczek płynnościowych czy z pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej, z których mogą sfinansować tego typu zakupy, pozwalając jednocześnie prowadzić nadal swoją działalność, nie zaprzestając jej. To jest niezwykle istotne w obecnej sytuacji.
Wiem, że były też podmioty, które właśnie już w tym okresie pandemii podjęły decyzję o wejściu w tego typu działalność. Czy to już było ze świadomością, że trzeba weryfikować te pierwotne pomysły i no właśnie z taką odpowiedzialnością otwierać biznes w tak trudnym okresie?
Tak, zgadza się. W Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej nadal wspiera podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy i rzeczywiście kilka takich podmiotów zdecydowało się w tym trudnym okresie na stworzenie nowych stanowisk, za co im bardzo dziękujemy i rzeczywiście w swoich biznesplanach, przygotowując te dokumenty, musiały brać pod uwagę to, że jesienią i na wiosnę przyszłego roku sytuacja związana z COVID-19 może rzeczywiście wpływać na ich działalność. W związku z tym starały się one na tyle, na ile mogły przewidywać skutki epidemii, dostosowywać swoją ofertę do tego zmieniającego się mocno rynku i do możliwości prowadzenia działalności. Też nasi doradcy biznesowi starali się tutaj podpowiadać, jakie rozwiązania mogą być skuteczne, bazując na tych kilku miesiącach doświadczeń z początku roku.
Adam Szulczewski, animator WOWES, był pierwszym gościem w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pani Krystyna Adamenko, Fundacja Piękno Lesie Zżar jest kolejnym telefonicznym gościem w naszym programie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i witam słuchaczy Radia Zachód.
Dziękuję bardzo za znalezienie czasu na rozmowę w tak trudnym okresie, który wymaga też od państwa dużej elastyczności i trochę gimnastyki, żeby utrzymać się na rynku, żeby utrzymać pracowników, ale też żeby pomagać, bo jak wiemy, fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty ekonomii społecznej zajmują się nie tylko tym, żeby zgadzało się w kasie, ale ta misja społeczna jest ważna. Zanim powiemy o tym, co u państwa się zmieniło, proszę przybliżyć to, czym zajmujecie się na co dzień, w takich normalnych czasach, czyli z jakimi założeniami startowaliście jako fundacja właśnie w Żarach.
Proszę pani, nasza fundacja została powołana po to, aby dzieci na wsi, konkretnie chodziło o wieś Sieniawa Żarska, miały poszerzoną nieco ofertę zajęć pozalekcyjnych, ponieważ jakby fundacja została powołana przez nauczycieli z tutejszej szkoły i przeze mnie jako rodzica jednego z uczniów szkoły w Sieniawie Żarskiej. I nasze założenie było takie, że będziemy organizować dzieciom zajęcia pozalekcyjne, różnego rodzaju warsztaty, że będziemy organizowali dla nich również wypoczynek w formie półkolonii. I taką główną wiodącą działalnością naszej fundacji była i jest nauka pływania. Z tym, że na dzień dzisiejszy ta nauka pływania, z racji tego, że niestety baseny są nieczynne, no to jest w zasadzie zupełnie wyłączona. Poza tym fundacja zajmuje się, właściwie zajmowała w normalnych czasach, organizowaniem różnych wydarzeń w naszej miejscowości dla lokalnej społeczności. Organizowaliśmy na przykład Dzień Seniora, na przykład Dzień Niepodległości, więc takich wydarzeń, w których brała udział duża grupa mieszkańców, również organizowaliśmy sporo. No niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną w tej chwili wszystko wstrzymane. Niestety.
No właśnie, baseny zamknięte, szkoły zamknięte, skoro głównym celem było organizowanie zajęć pozalekcyjnych, czy szukaliście państwo tutaj jakiejś innej możliwości, chociażby działania, jakieś propozycje na odległość, działania online, czy dostarczanie dzieciom jakichś pakietów do zajęć, czy z racji tego, że głównie nastawialiście się na zajęcia na basenie, no po prostu nie było takiej możliwości teraz.
Nasza jakby pomysł na to, jak odnaleźć się w dzisiejszych czasach, to była propozycja dla nauczycieli i rodziców organizowania szkoleń z narzędzi cyfrowych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, czy w ogóle zajęć w internecie. My wyszliśmy z propozycją właśnie takich szkoleń. Ukończyliśmy właśnie projekt pod nazwą Cyfrowe Wsparcie dla Lubuskich Rodziców, w którym wzięło udział ponad 30 osób. To były osoby, które szkoliliśmy właśnie cyfrowych narzędzi. I okazało się, że szkoliliśmy właśnie na przykład w bibliotekach, w ośrodkach pomocy społecznej, u nas również w fundacji, osoby, które nie tyle zajmują się prowadzeniem lekcji, co osoby, które wspierają rodziny, na przykład właśnie w ośrodku pomocy społecznej, czy osoby, które, tak jak w bibliotekach, niosą wiedzę kaganek właśnie z pomocą książek. Więc udało nam się strzelić w tym momencie w te potrzeby. Mamy dodatkowe szkolenia również dla seniorów w programie Latarni. To są takie zajęcia, w których przybliżamy seniorom narzędzia tu nie do nauczania czy prowadzenia zajęć, ale do tego, żeby połączyć się z urzędem, żeby załatwić różne sprawy, tudzież być w kontakcie lub po prostu uprawiać hobby, bo pokazujemy takie narzędzia również do rozpoznawania roślin, ptaków. Więc taka jest nasza oferta na ten czas pandemiczny. No i udało nam się w momencie, gdy Wszystkich Świętych się zbliżało, również kilka osób zgłosiło taką chęć, taką potrzebę porządkowania nagrobków. Więc może nie nosimy zakupów na ten moment, chociaż taką ofertę właśnie w tej chwili chcemy też uruchomić i z taką propozycją aktualnie występujemy do seniorów, że wolontariusze, którzy zgromadzili się w tej grupie, chętnie porozmawiają, zrobią zakupy, przyniosą leki, pomogą w jakikolwiek możliwy sposób, jeżeli tylko seniorzy zwrócą się z taką prośbą.
A jak seniorzy właśnie odpowiedzieli na te dotychczasowe Państwa propozycje, chociażby te szkolenia w ramach Latarnika?
Jeżeli chodzi o te szkolenia w ramach latarników, to na ten moment grupa przeszkolonych osób nie jest zbyt wielka. Niestety seniorzy mają dosyć duże ograniczenia, jeżeli chodzi o połączenia zdalne, czyli nie potrafią się samodzielnie połączyć, a przez komputer i skorzystać z takiego szkolenia online'owego, a w związku z tym, że mamy ograniczenia w spotykaniu się, to nie wszyscy są na tyle odważni, żeby wyjść i wziąć udział w takim szkoleniu. Próbujemy rozwiązywać to półśrodkami, czyli prosić dzieci tych rodziców, tych osób starszych, żeby pomogły im w połączeniu się z internetem, ale niestety no, nie jest to łatwe. Uważam, że jednak szkolenia na żywo są najlepsze dla seniorów i tutaj nie da się tego zastąpić. Szukamy rozwiązania. Być może będą to szkolenia bardzo indywidualne i będziemy jednostkowo prowadzić dla nich zajęcia. Na ten moment z grupy seniorów, tych przeszkolonych osób jest garstka, powiedziałabym, bo to jest tam 20 kilka osób, to naprawdę jest bardzo niewiele. W projekcie założenie jest na ponad 140.
Czy gdzieś można się zgłaszać w takim razie, żeby skorzystać z tej Państwa propozycji?
Jest na stronie naszej fundacji specjalny formularz, ale ja zachęcam, ponieważ wiem, że seniorzy nie korzystają z Facebooka, zachęcam do kontaktu po prostu telefonicznego i będziemy umawiać takie spotkania w dogodnych warunkach i miejscach, ponieważ tak jak mówię, nie jest, kiedy ten lockdown nie był taki intensywny latem, przeprowadziliśmy takie szkolenie na przykład w Nowej Soli, w Domu Kultury, więc my chętnie podjeżdżamy, udzielamy pomocy w tym miejscu, w którym senior tej pomocy oczekuje, on nie musi przyjechać do siedziby fundacji. Niemniej jednak no, ten zakres dojazdu też nie może być za daleki, nie sądzę, żeby był sens jeździć do na przykład Gorzowa Wielkopolskiego, bo tam na pewno też latarnika seniorzy znajdą.
Niemniej istotne jest to, że to nie jest propozycja taka ściśle ograniczona terytorialnie do Sieniawy czy do Żar.
Nie, na pewno nie. Mogą liczyć na wsparcie również seniorzy z całego powiatu i żarskiego, i żarańskiego. I tak jak mówię, nawet w Nowej Soli również szkoliliśmy. Mieliśmy również szkolenie w gminie Postomino, która jest zaprzyjaźnioną gminą z naszą gminą Żary, a jest aż nad morzem. Ale to było szkolenie specjalnie zorganizowane przy okazji wizyty studyjnej, więc jakby nie był ten koszt dojazdu kwalifikowany do projektu Latarnic. W związku z tym udało nam się również przeprowadzić tam spotkanie.
A jak wynika z Pani obserwacji? Czy seniorzy w tej chwili potrzebują wsparcia szczególnie właśnie czy w zakupach, czy w załatwieniu jakichś spraw urzędowych, czy jednak bardziej potrzebują rozmowy, kontaktu, grupy innych ludzi?
Moje zdanie jest takie, że jednak bardzo tęsknią za kontaktem z drugim człowiekiem i to wsparcie w na przykład zrobieniu zakupów, no ja tutaj mam bardzo niewiele takich zgłoszeń, że ktoś potrzebuje, chyba że jest chory i akurat w tym momencie to się zdarza, natomiast żeby na stałe robić zakupy czy jakieś takie działania pomocowe, to niekoniecznie. Natomiast bardzo tęsknią seniorzy za tymi naszymi wydarzeniami, za tymi spotkaniami z okazji na przykład Dnia Seniora czy Dnia Niepodległości. Seniorzy chcieliby i czekają na ten moment, kiedy będą mogli normalnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego ważna jest dla nich po prostu rozmowa. Taki kontakt nie jest możliwy na żywo, bo wiemy jaka jest sytuacja. No ale przynajmniej ta rozmowa, żeby chwilę poświęcić uwagi. I tak jak obserwuję właśnie podczas szkoleń, to seniorzy lubią po prostu pozostawać w kontakcie i do tego te narzędzia cyfrowe są im w tej chwili chyba najbardziej potrzebne. Chętnie korzystają ze Skype'a i innych narzędzi, które są dostępne, bezpłatne. A bardzo, bardzo seniorom potrzebne.
Jeszcze jedno pytanie, być może trudne, dotyczące finansów, dlatego że część działań, które Państwo proponujecie, to są po prostu działania wolontaryjne. Pomagacie seniorom chociażby w niedużym zakresie, tak jak Pani mówiła przed chwilą, w zrobieniu zakupów, ale to jest oferta bezpłatna. A z czego się utrzymujecie w tej chwili i jakie są perspektywy?
Niestety mamy duże trudności z utrzymaniem, z przychodami na ten moment. Głównym przychodem były wpłaty z tytułu działalności odpłatnej, właśnie nauka pływania, warsztaty dla dzieci czy wypoczynki dla dzieci. I w tym momencie tych przychodów po prostu nie mamy. Bardzo byśmy zachęcali wszystkich, którzy robią zakupy przez internet, żeby dodali taką aplikację Fani Money, która pomaga zbierać datki. To są drobne datki, ale nie państwo, słuchacze, wpłacacie wtedy pieniążki, tylko sklep, w którym dokonujecie zakupu. Drobny procent od waszej transakcji przeleje na nasze konto i mamy z tego tytułu jakieś kwoty darowizn. To jest w zasadzie jedyny w tej chwili sposób ewentualnie jeszcze darowizny i wsparcie, który pozwoli utrzymać nam te miejsca pracy, które stworzyliśmy. Szukamy innych pomysłów i rozwiązań na ten moment. Przymierzamy się do nowych działań i myślę, że wkrótce uda nam się uzyskać wsparcie również w porozumieniu z innymi fundacjami. Chcemy po prostu podjąć współpracę po to, żeby nasi pracownicy mieli możliwość wypracowania swoich godzin i zarobienia na swoje utrzymanie, bo właśnie o to chodzi w przedsiębiorstwach społecznych, żeby ta reintegracja zawodowa następowała i żeby ci ludzie, którzy przychodzą z trudnościami, z wykluczeniem, żeby oni mieli normalną pracę i normalne wynagrodzenie. Dlatego też staramy się ze wszystkich sił w nienormalnych czasach wrócić do normalności.
Czy możemy podać numer kontaktowy do Państwa na antenie?
Tak, bardzo proszę. Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie znają tego numeru, zapraszamy do kontaktu pod numerem 683742234. Fundacja Piękno Lesie.
I pani Krystyna Adamenko, przedstawicielka tej fundacji, była dziś naszym telefonicznym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję.
I do usłyszenia.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Mogę powitać w programie kolejnego gościa, pan Piotr Frołowicz, przedstawiciel spółdzielni socjalnej Grupa Alivio z Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
No i jest pan kolejnym gościem, a dzisiaj sprawdzamy, jak sobie radzą podmioty ekonomii społecznej w obecnej sytuacji, na ile musiały się przebranżowić, jakie działania podjęły na rzecz innych osób, ale też takie działania, które z jednej strony będą pozwalały i na realizację celów statutowych, na niesienie misji, na tego, co jest najważniejsze dla fundacji, dla stowarzyszeń, dla podmiotów ekonomii społecznej, ale też pozwolą po prostu na utrzymanie się na rynku. Więc pytanie, jak w tej chwili wygląda wasza oferta, jak działacie, jakie podejmujecie działania?
No to muszę przyznać, że rzeczywiście tutaj sytuacja pandemii troszeczkę nam namieszała w naszych działaniach tutaj statutowych, ponieważ jak nasza oferta jest skierowana do osób starszych, do osób niepełnosprawnych, do osób, które często gęsto mają te tak zwane choroby współistniejące i rzeczywiście zauważyliśmy to, że ludzie się po prostu boją. Boją się wychodzić z domów, boją się aktywizować, więc rzeczywiście sytuacja jest taka, że jakby zanotowaliśmy spory spadek, jeżeli chodzi o te nasze statutowe działalności. Aczkolwiek z drugiej strony też jakby cała sytuacja wymusiła na nas też całkiem sporo kreatywności i wydaje mi się, że to też wyszło na dobre, ponieważ staramy się i szukamy jakichś właśnie rozwiązań, które pomagałyby nam jakby iść dalej, ale też jakby działać na rzecz osób, które rzeczywiście tego potrzebują. I udało nam się stworzyć parę projektów, które jakby zaczynają funkcjonować, zaczynają działać i staramy się z tymi projektami iść dalej. Takim jednym z takich projektów jest taki projekt, który działa od tygodnia. To jest taki nasza pierwsza edycja teraz. I to jest program, który się nazywa Stop Samotności. I program polega na tym, żeby starać się właśnie wyciągnąć te osoby starsze, senioralne z domów. I to jest program przeznaczony dla osób 65+. Ma na celu jakby zminimalizowanie ryzyka związanego z zakażeniem, ale jednocześnie pozwoli wyjść z domu.
Czyli to będzie taki pomysł na połączenie, żeby jednak wyjść z domu, ale w takich kontrolowanych warunkach, bo z jednej strony to, że seniorzy chcą zostać w domu, no to odpowiadają też na te apele także rządzących: seniorzy, zostańcie w domach, a z drugiej mówi pan o możliwości stworzenia takiego bezpiecznego gruntu, gdzie jednak nie będą musieli być zamknięci w domach i odpowiecie właśnie na tę ich potrzebę. No właśnie, jaką potrzebę najbardziej?
Dokładnie tak to wygląda. Chodzi o to, że nasze pomieszczenia z racji tego, że świadczymy usługi opiekuńcze, są stale monitorowane przez powiatową stację epidemiologiczno-sanitarną i tutaj jesteśmy pod mocnym reżimem, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie COVID-19. Dlatego też wszystkie nasze pomieszczenia są na bieżąco ozonowane, na bieżąco dezynfekowane. Bardzo dbamy też tutaj o zachowanie tych wszystkich standardów związanych z maseczkami, z dezynfekcją rąk, z bezpieczną odległością. Dodatkowo nasz pojazd jest również dezynfekowany, ozonowany każdego dnia, więc staramy się właśnie tych seniorów tutaj trzymać u nas w takich bardzo, 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 bardzo bezpiecznych warunkach. No i również dojeżdżamy takiego seniora w tym programie, który mamy, Stop Samotności, przyjeżdżamy po seniora bezpośrednio pod dom i po zajęciach odwozimy go z powrotem do domu, tak żeby też nie musiał korzystać tutaj chociażby z komunikacji publicznej.
A jak dużo osób ma szansę być objętych właśnie tym programem?
No jakby tutaj dalej te obostrzenia nas mocno trzymają, dlatego możemy tworzyć grupy maksymalnie 4-osobowe plus opiekun, ale współpracujemy w tym projekcie tutaj ze Spółdzielnią Socjalną Alternatywy z panem Mateuszem i pan Mateusz zajmuje się podobną dziedziną tutaj jak my i on u siebie też ma miejsca i gdyby była sytuacja, że będziemy mieć bardzo duże tutaj zainteresowanie tematem, to Mateusz również będzie tworzył taką grupę 4-osobową, dlatego wtedy tych po prostu miejsc będziemy mieć 2 razy tyle.
Stop Samotności to jeden z programów, jakie państwo realizujecie. Co jeszcze?
Tak. Kolejnym takim pomysłem, który nam wpadł całkiem niedawno do głowy, to jest program również przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i osób, które mają problemy z poruszaniem się. I to jest program, który tak szybko nazwaliśmy Cmentarz bez barier. Jest to program, który ma na celu umożliwienie osobom właśnie starszym, niepełnosprawnym i osobom, które mają problem z poruszaniem się, dotrzeć do tych najdalszych i trudno dostępnych zakątków cmentarza. Taką osobę możemy odebrać spod domu. Możemy wjechać na teren cmentarza, w związku z tym, że mamy pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych i możemy taką osobę właśnie dowieźć najbliżej, jak to tylko możliwe, do miejsca pochówku osób bliskich. I ta usługa generalnie jest bezpłatna. Jesteśmy w stanie to robić raz w tygodniu i przeznaczyliśmy czwartki popołudnie na tą akcję.
A gdzie można w takim razie zgłosić chęć skorzystania z państwa propozycji?
Zapraszam serdecznie pod numer telefonu. Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 518-30-30-19. I tutaj też u nas można jakby uzyskać więcej informacji i szczegółów na temat wszystkich akcji, które mamy. Bo oprócz tych akcji również prowadzimy cały czas naszą główną działalność, czyli centrum wytchnieniowe, czyli świadczymy usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w momencie, kiedy opiekunowie faktycznie nie mają za bardzo możliwości albo czasu sprawować tej opieki. Czyli jak potrzebują gdzieś wyjechać, coś załatwić, potrzebują pójść do lekarza, wtedy my taką opiekę możemy nad osobami zależnymi podjąć.
I na ile właśnie w dobie pandemii ta propozycja się sprawdza?
No tak jak mówiłem, to jakby ta pandemia nas troszeczkę przystopowała, jeżeli chodzi o tą naszą główną tutaj działalność, aczkolwiek na dzień dzisiejszy też mamy jedną osobę, która nas przebywa właśnie w tym głównym programie. Więc generalnie ciągle gdzieś tam to zapotrzebowanie jest, ale rzeczywiście jest ograniczone w związku z koronawirusem.
No jak w takim razie muszę zapytać, biznesplan złożony do projektu po prostu bilansuje się w tej chwili?
No jakoś staramy się działać. Mamy sytuację jako taką stabilną. Staramy się tutaj właśnie tymi dodatkowymi działaniami, pomysłami jakoś tą dziurę lepić i bilansować i mam nadzieję, jesteśmy dobre myśli w każdym razie. Mocno wierzymy w to, że będzie wszystko dobrze.
A proszę powiedzieć, jakie macie Państwo pomysły marketingowe? Sama kilka dni temu trafiłam na Waszą ulotkę w jednym z zielonogórskich barów, więc pewnie te pomysły są.
Pomysłów jest mnóstwo. W ogóle kipimy pomysłami. Pomysłów mamy mnóstwo. Próbujemy pogodzić właśnie sytuację pandemiczną z naszymi pomysłami. Nie zawsze to się udaje, ale gdzieś staramy się właśnie, chociażby właśnie te akcje z cmentarzem, chociażby tą akcję Stop Samotności, gdzieś próbujemy to przemycić, żeby to działało, a jednocześnie było zgodne z przepisami, zgodne z reżimem sanitarnym, który teraz jest nam narzucony.
Mówił pan, że nie brakuje wam pomysłów, nie brakuje kreatywności, aczkolwiek pewnie wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby ta kreatywność mogła być wyzwalana bez takich ograniczeń, które narzuca teraz COVID, które narzuca po prostu sytuacja epidemiczna. Kibicuję zatem mocno. Dziękuję dziś za rozmowę. Pan Piotr Frułowicz, przedstawiciel spółdzielni socjalnej Grupa Alivio, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję Państwu uprzejmie. Pozdrawiam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pani Joanna Szymańska, spółdzielnia socjalna pani Sowa z Krosna Odrzańskiego, to kolejny telefoniczny gość w naszym programie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak w aktualnej sytuacji radzą sobie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w naszym regionie. Zanim powiemy o tym właśnie, jak Państwo odnaleźliście się w aktualnej sytuacji i jak przystosowaliście ewentualnie swoje działania do tego, co można, czego nie można i co jest po prostu realne w tej chwili do zrealizowania, proszę powiedzieć, jakie działania realizowaliście do tej pory.
Spółdzielnia socjalna pani Sowa głównie zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych na terenie powiatu krośnieńskiego. I są to usługi i komercyjne, czyli takie, z którymi przychodzą do nas prywatne osoby fizyczne i dla ich rodzin świadczymy te usługi w domach, jak i są to usługi świadczone w ramach projektu unijnego. Wtedy oczywiście w ramach projektu te koszta usług opiekuńczych są finansowane. Oprócz tego też w domach u osób starszych często zdarzają nam się takie zlecenia jak sprzątanie. I w obecnej sytuacji oczywiście no nie rezygnujemy z tych usług i osoby, do których chodziliśmy czy chodzimy, też nie rezygnują, ponieważ to są bardzo ważne na dzień dzisiejszy świadczenia dla osób tych najbardziej potrzebujących, dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnością. Oczywiście no, zabezpieczamy się jak możemy, żeby uchronić się samych, żeby uchronić pracowników, ale co najważniejsze uchronić starsze osoby, do których wchodzimy. Na pewno pracujemy teraz no, pod wpływem ogromnego stresu i napięcia i to tak już trwa kilka miesięcy, no ale nie poddajemy się. Jesteśmy prawie tak jak medycy na pierwszej linii ognia.
No właśnie, usługi opiekuńcze to chyba ta przestrzeń, gdzie no właśnie zapotrzebowanie na te usługi w obecnej sytuacji nie maleje, a być może jest nawet większe niż do tej pory, jeżeli seniorzy odpowiadają też na apele właśnie, żeby nie wychodzić, żeby zostać w domu. Może macie Państwo więcej pracy teraz?
Pracy jest porównywalnie ciągle tak samo, można powiedzieć. Ewentualnym takim utrudnieniem w tym momencie jest mniejsza mobilność pracowników ze względu na zachorowania, ponieważ nawet z małym przeziębieniem, prawda, z lekką gorączką czy z katarem, no żaden pracownik teraz do domu prywatnego nie wejdzie, więc to jest takie największe utrudnienie. Natomiast pracujemy cały czas dokładnie tak samo jak przed pandemią, tylko tak jak jeszcze raz powtórzę, że no z większym rzeczywiście takim uwrażliwieniem, ostrożnością i w pełnym zabezpieczeniu.
Czy szukacie też Państwo jakichś nowych obszarów w tej sytuacji, poszerzenia swojej oferty, czy jest na to jeszcze jakakolwiek przestrzeń?
No przestrzeni, powiem szczerze, żadnej nie ma, ponieważ jesteśmy dosyć mocno skupieni na pracy w tych naprawdę trudnych i wyjątkowych warunkach. Natomiast mamy taki jeden pomysł i będziemy chcieli właśnie przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim na realizację zadania publicznego realizowanego przez gminę właśnie w zakresie tych usług opiekuńczych. Także chcemy jeszcze w ten obszar spróbować wejść w tym roku w konkursie, żeby od przyszłego roku realizować również usługi opiekuńcze na terenie gminy Krosno Odrzańskie jako zadanie zlecone.
A jeśli chodzi o ten aktualnie realizowany projekt, na czym on polega i z jakich środków jest finansowany?
Ten projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Collegium Polonicum. To jest projekt na usługi opiekuńcze, którego liderem jest Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, partnerem jest nasze Stowarzyszenie Przystań. Spółdzielnia Socjalna Panisowa ma w ramach tego projektu zlecone usługi opiekuńcze i jest on realizowany do czerwca 2021 roku.
I rozumiem, że to jest cały obszar powiatu krośnieńskiego, również mniejsze miejscowości, czy ograniczacie się Państwo do obszaru miasta?
Objęty wsparciem jest cały powiat krośnieński, natomiast my docieramy w miejsca, w które jesteśmy w stanie mobilnie dotrzeć. Posiadamy jeden samochód i najczęściej to jest Krosno Odrzańskie i okolice. Przez moment współpracowaliśmy z gminą Maszewo. Zamierzamy w przyszłości też oczywiście docierać do mniejszych tych gmin, które są położone na terenie powiatu krośnieńskiego.
A czy nabór seniorów do tego projektu jest już zamknięty, czy jeszcze tu ktoś ma szansę dołączyć?
Nie jest zamknięty nabór seniorów, cały czas trwa i powiem szczerze, że też na takie wywiady wyruszamy do domów, gdzie nowych uczestników, nowych podopiecznych tego projektu możemy jeszcze przyjąć i się nimi zaopiekować.
Gdzie odesłać w takim razie naszych słuchaczy, którzy być może chcieliby skorzystać z tego wsparcia?
Jeśli ktoś by chciał skorzystać z tego wsparcia, to gorąco zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Przystań. Nasz adres i numery telefonów są na fanpage'u naszego stowarzyszenia. Oprócz tego na poddaszu Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Piastów 2 znajduje się tam dzienny dom seniora. Też jest spółdzielnia socjalna Panisowa, która właśnie świadczy te usługi opiekuńcze i wszystkich informacji udzieli dotyczących realizacji tego projektu.
A czy sięgacie Państwo też po jakieś inne, może mniej standardowe drogi apelowania o pomoc dla siebie, tak jak chociażby moi poprzedni rozmówcy mówili o korzystaniu z serwisów AniMani, apele o dobrowolne wpłaty. Czy też jesteście w takiej sytuacji, że po prostu w tej sytuacji prowadzenie spółdzielni nie do końca się bilansuje, czy dzięki temu, że macie w tej chwili większy projekt, nie trzeba jeszcze wiązać końca z końcem?
Obecnie jest taka sytuacja, że jest w miarę stabilnie, powiem tak?
To zapytałabym jeszcze o takie nastroje wśród pracowników, wśród kadry, jak w tej ciężkiej sytuacji po prostu funkcjonujecie na co dzień?
Na samym początku pandemii, czyli w marcu, rzeczywiście byliśmy bardzo mocno spanikowani. Tak naprawdę nikt z nas nie wiedział, co to jest za wirus, czym mamy do czynienia i czym to może w konsekwencji grozić, więc na pewno strach i obawy były większe. Natomiast teraz, kiedy już, że tak powiem, ten wirus jest troszkę z nami, a jakby my się do niego przyzwyczailiśmy, może nie do niego, ale do tej samej sytuacji, która po prostu trwa i nauczyliśmy się żyć w tych maseczkach z tymi pewnymi ograniczeniami, z pełną dezynfekcją i pracujemy dzielnie, a obawy się jakieś tam zawsze pojawiają, ale wspieramy się nawzajem, mamy bardzo dzielny bardzo dzielny zespół stworzony z bardzo dobrych ludzi, z ludzi o wielkim sercu, wielkim zaangażowaniu, którzy sobie nie wyobrażają pozostawić swoich podopiecznych i tylko w indywidualnych naprawdę przypadkach, kiedy nasi opiekunowie są chorzy lub muszą zaopiekować się swoimi dziećmi, bo obecna sytuacja związana z nauczaniem zdalnym też troszkę nam skomplikowała sytuację kadrową, to wtedy ewentualnie szukamy jakiegoś wsparcia lub nowego zatrudnienia, ale tak naprawdę na usługi nie możemy narzekać. No nie ma ich aż tak mało, żebyśmy nie mogli się utrzymać na tym rynku.
Fantastycznie. No i tym chyba optymistycznym akcentem będziemy kończyć dzisiejszą rozmowę i też dzisiejszy program. Pani Joanna Szymańska, przedstawicielka spółdzielni socjalnej Pani Sowa z Krosna Odrzańskiego, była moim ostatnim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
A przed panią Joanną Szymańską, przypomnę, rozmawiałam z Adamem Szulczewskim, animatorem w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Naszym gościem telefonicznym był również pan Piotr Frołowicz, spółdzielnia socjalna Grupa Alivio z Zielonej Góry oraz przedstawicielka Fundacji Pięknolesie z Żar Krystyna Adamenko. I ja również bardzo dziękuję Państwu za uwagę i posłuchanie tego właśnie, jak podmioty ekonomii społecznej radzą sobie w czasach epidemii. Sylwia Misiak, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.